Ten film, który obejrzeliśmy, w nim jest bardzo wiele wątków. Tak jak pani życie jest pełne różnych wydarzeń, które fragmenty, które momenty tego filmu są dla pani najważniejsze, najbliższe?
Nie wiem.
Nie ma takich?
Nigdy nie myślałam o tym.
Bo tam jest i temat wojny, i o rodzinie pani, jest o wierze, jest o tym, co teraz pani robi, o tej pomocy, której udziela pani dzieciom Afryki.
Chyba jednak największe, co mi zostało z getta warszawskiego, ten człowiek pod schodami do kawiarni, umierający z głodu. To mnie nie opuszcza i daje pędę do tego, żeby myśleć zawsze o ludziach głodnych. Z drugiej strony drażnić tych, którzy nie myślą nim, bo nieraz i to jest, robię bez miłości bliźniego. Wydaje mi się, że to jest zasadnicze. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy jak ci ludzie, którzy siedzimy w kawiarni albo w aucie jego i dojadamy sobie czekoladę, bo głodni jesteśmy w drodze. Ale za mało myślimy o tym, że tak na co dzień można naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić i żyć trochę skromniej, żeby wiedzieć, że jacyś ludzie bliżej czy dalej koło nas, gdzieś przy środkach komunikacji i tak dalej, można zawsze pomóc. Są ludzie, którzy potrafią w tym znaleźć umiar, tak jak Krysia. Ona umie żyć dla siebie i dla innych też. Dużo pomaga z tego, co ma. A są ludzie, którzy tak jak ja nie potrafią wyjść w złoty środek. Ja wiem, że muszę jeść, dlatego jem, ale zawsze to, co najtańsze i zawsze tyle, ile trzeba, i zła jestem, jak trzeba coś zmarnować, bo trzeba tak żyć, żeby innym pomóc żyć. To są konkrety, bardzo prozaiczne. Ten kawałek chleba i czy ziemniak, czy coś takiego.
Pani w tym filmie bardzo pięknie opowiada o tym poszukiwaniu Boga i o tym, jak usłyszała pani głos Boga. I w tym momencie można było powiedzieć, że wiele osób może pani tego pozazdrościć, bo wielu ludzi przez całe życie szuka, a nie słyszy tego głosu.
Jak szukają, to znajdą. Niech zaczną najpierw pomagać bliźnim, to potem Pan Bóg im pomoże. On się zawsze odpłaci. Nie zostanie dłużny.
Ta chwila, kiedy pani zdecydowała się, żeby poprosić o chrzest, ta chwila bardzo wpłynęła na pani życie, no bo zmieniła pani całe życie.
Ale to było wymodlone przez ludzi na wsi tam, w tym małym kościele. Tylko myślę, że trzeba myśleć. Każdy gdyby myślał, mówi ojciec Melo, hindus, psychiatr i jednocześnie jezuita, dawał rekolekcje często i mówi, gdybyście chcieli naprawdę być szczęśliwi, to bylibyście. Bo to jest bardzo proste i bardzo łatwe. Tylko trzeba chcieć konsekwentnie, trzeba myśleć.
Robimy coś źle. Rozpraszamy się na czymś mniej ważnym, mniej potrzebnym.
Nie robimy. Wydaje nam się, że dobre jest to, co wcale nie jest. Dobre jest tylko to, co jest we mnie, co ja mogę zrobić dobrego. Mogę bardzo dużo. Mogę dla innych i mogę dla siebie. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć i trzeba po prostu logicznie myśleć. Najbardziej boję się tych wszystkich komputerów i instrumentów, które oduczają ludzi myśleć. Po prostu znikają komórki mózgowe.
Więc z taką obawą patrzy pani na te kolejne pokolenia?
No nie wiem. W moim życiu już tyle się zmieniło. Pamiętam radiodetektor z kamyczkiem i słuchawki na uszach. Tymczasem mają internet w kieszeni i nie wiem, do czego może ciąg dalszy doprowadzić.
Czyli mamy rzeczy, które nie dają nam tego szczęścia, które pani ma.
Nie, oni mogą mieć to samo. To nie przeszkadza, tylko to trzeba używać w miarę i w tyle, co potrzebne, żeby służyło i mnie, i ludziom. A nie żeby z tego robić albo głupi nauk, albo... Oczywiście nawet moje długie jest za krótkie, nigdy nie mam czasu. I każdy może je zmarnować.
Ja nawet bałabym się zapytać, jaki jest sekret tego długiego życia, tej energii, tej radości, siły?
Mój dziadek urodzony w Sarnakach miał 72 lata, jak umarł. Z rozpaczy, że nagle zmarła jego jedyna pobożna córka, u której był w Łosicach. I to był pobożny Żyd. Ale nigdy nie wiedział do śmierci. Nie wiedział, co to jest lekarz i co to jest dentysta. Że mam takie geny, nie wiem.
A ten film, który właśnie powstał, czy książka, którą pani napisała, one sprawią, że nawet kiedy już pani zabraknie, to ta historia pani ciągle będzie żyła i ciągle kolejne pokolenia będą mogły z niej czerpać.
Takich historii są tysiące. Chciałam zrozumieć coś na temat zagłady, bo mnie to dręczyło. Przez 20 lat w tym siedziałam i czytałam te wszystkie wspomnienia i tak dalej. Uczyłam się tego. Wreszcie powiedziałam sobie dość, zbrzydło mi. Trzeba wyciągnąć wnioski. Wniosek jest bardzo prosty. Ludzie głodni są dziś. Gdzieś zawsze jest jakaś zagłada. Trzeba im pomóc. To jest proste.
Kiedy tak słucha się pani, siedzi się obok pani, to człowiek po prostu musi się zawstydzić.
Bo... Nie, musi pomyśleć, że może w tym jest trochę racji, że temu szczęście daje radość życia. Wie, dlaczego żyje. Wie, po co żyje. Co ma w tym życiu zrobić, że ma coś do zrobienia. Ja bardzo lubię nasz klimat i modlić się u mnie na balkonie, ale mogę się godzinę modlić, a potem modlę się po to, żeby mieć siły i entuzjazm do dalszego życia. Ale może każdy to znaleźć w sobie. Każdy wie, co jemu najwięcej radości przynosi i czym on się musi żywić i jak, w jaki sposób służyć innym. A najwięcej ma się radości, jak się robi coś dobrego.
Kiedy idzie się na spotkanie z panią, to ma się wrażenie, że to będzie spotkanie dotyczące przede wszystkim właśnie czasu wojny, a kiedy potem już się z panią rozmawia, okazuje się, że pani ciągle chce tylko mówić o tym, co trzeba zrobić, właśnie jak trzeba pomagać, jak trzeba żyć.
No bo dzisiaj w Izraelu słyszałam, że w Indiach rokrocznie zabijają te same okrągłe 6 milionów dziewczynek. No to musiałam pojechać zobaczyć, co się dzieje, co można zrobić. Śmieli się ze mnie niektórzy. Ona chce uratować 6 milionów dziewczynek. Ja nie mogę 6 milionów uratować, ale jak uratuję jedną, bo były wtedy... Instytucja Rodzin Zastępczych. $20 na miesiąc ratuje dziecko. To każdy może to zrobić. Trochę zaoszczędzić.
Czy pani jest w stanie policzyć te osoby? Czy pani próbuje w ogóle...
Ja nie muszę liczyć. Mamy dzisiaj po drodze widzieliśmy. Jest doktor Helena Hapis. Ma zakład dla tych dzieci, które są z rodzin trędowatych. Ona ma 324 dzieci tam. Każde miało swojego sponsora w Polsce. $20 miesięcznie i to wystarczy, żeby utrzymać dziecko.
I każdy może to zrobić?
Każdy może zaoszczędzić. Nie, dwie osoby nie mogą, to dają po 10. To dziecko ma ojca i matkę. Każdy może dać ile może, ale żeby miał tą świadomość, że może. Że może coś zaoszczędzić, czegoś sobie odmówić, żeby komuś pomóc.
I pani tak każdego dnia oszczędza?
Nauczyłam się być skąpa dla siebie. To znaczy ja nie oszczędzam na jedzeniu też... Kupuję co najtańsze, ale co najpożywniejsze. Tyle, ile trzeba, tyle, ile muszę, żeby mieć i dla gości moich, i dla siebie. I żeby coś zostało z tego. Zawsze jest komu pomóc, u nas też.
I pomimo tego, że pani rodzina zginęła, to przez to, co pani dzisiaj robi, ma pani ogromną rodzinę, bo każdy tutaj, nawet obecny na spotkaniu, każdy mówi, że jest pani jak siostra.
No bo ja naprawdę taka jestem, byłam jedynaczką, dlatego mi zawsze brakowało kogo kochać. Zawsze miałam pretensje do mamy, że nie mam rodzeństwa. I dlatego ksiądz Chojecki przed chrztem pytał mnie, dlaczego ja chcę mieć chrzest. Powiedziałam, bo najpierw kochałam moją nauczycielkę, potem ojczyznę, potem potrzebuję Pana Boga. To jakoś normalnie idzie, jedno za drugim. Człowiek ma radość wtedy, kiedy kocha. To jakoś może wypełnić życie. Jak się nikogo nie kocha, to się i siebie nie kocha. Jak można kochać takiego brzydliwca?
Czy pani się czasem denerwuje? Czy pani się czasem
jeszcze
złości?
Jak, jeszcze jak. Ale to niedawno się z Krysią tą pokłóciłam, bo ona chciała nosić plecak i ja chciałam go. I to jest niedobre, że jak nie jestem w Karmelu, to właściwie mało mam kogo słuchać. Daniel mi obiecał, że będę musiała wszystkich słuchać, a tymczasem to nie jest tak źle. I człowiek się przyzwyczai, że zawsze jest to, co ja chcę i jak ja chcę. I czasem trudno wstąpić w głupocie ze swojego zdania.
Czyli jest pani ciągle tak samo uparta, jak wtedy, kiedy miała pani te naście lat? Czy jeszcze bardziej?
Nie, to nieładnie mówić, że jestem uparta. To się mówi, że ma stalową wolę. Całkiem inaczej brzmi.
Wspomniała pani o Karmelu. Czy pani tęskni za Karmelem?
Ja mam Karmel. W Karmelu może mi właśnie brakło trochę ubóstwa, bo w moich oczach ono może jest bardziej skrajne, wygląda inaczej. Udało mi się w Karmelu, byłam w trzech Karmelach, bo najpierw u nas, a potem po drodze byłyśmy 2 lata w Krakowie, na Wesołej, potem w Częstochowie. Karmel powstał w czasach klęski złota. To święta Teresa mówiła, ubóstwo dla nas, bogactwo dla Pana Boga. W każdej zakrystii było po 5, po 7 kielichów złotych i monstrancja i wszystko pływało. A przyszła taka mała Stella i mówiła, po co to? Wystarczy jeden kielich na co dzień, drugi na święta. A resztę można posłać misjonarzom. Byli biedni, nawet ornatu nie mieli nieraz. To czy więcej nam nie trzeba niż tyle?
Pani zawsze mówi to, co myśli.
Mówię, najczęściej zwykle mówię, tak. Nie wszyscy lubią tego słuchać i nie zawsze to jest przyjemne, ale jak trzeba komuś coś powiedzieć, to powiem, bo jak coś jest słuszne, to dlaczego mam milczeć? Jeśli pomoże, to dobrze, a nie pomoże, no to wasza wina, nie moja.
A co pani najbardziej lubi dzisiaj robić? Co pani sprawia największą przyjemność?
Lubię się modlić, lubię pielęgnować moje kwiaty. Nigdy nie mam czasu. Lubię się modlić, to znaczy lubię sama być z Panem Bogiem. Nie odmawiam żadnych modlitw ustnych, prócz jednego Ojcze Nasz, który mówię bardzo powoli, żeby było naprawdę. I to tylko po hebrajsku chyba tak brzmi, bo Abba to tak jak niemowlę, które mówi w kościele. Jak się jest takim niemowlęciem przed Panem Bogiem, to bardzo dobrze.
W takim razie życzę Pani, żeby Pani miała jak najwięcej czasu na tą rozmowę z Panem Bogiem.
Nie, na tyle to muszę mieć, bo na to Ojcze Nasz rano i wieczorem.